Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam radnych, witam zaproszonych gości. Otwieram 68. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Lista. Na podstawie listy obecności tutaj stwierdzam prawomocność obrad. Na sali jest 17 radnych, także obrady dzisiejsze są prawomocne. Proszę bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie porządku obrad, przedstawienie porządku obrad i zgłoszenie wniosków jego zmian. Proszę bardzo, czy są jakieś zmiany? Może Pani Aneto, ja najpierw od siebie, bo tutaj nastąpiła omyłka, taka pomyłka pisarska dotycząca porządku obrad i...
Panie Przewodniczący, jest
tutaj. Proszę. Nastąpiła pomyłka pisarska w punkcie 13 i 14. Nastąpiło przeoczenie jednego punktu. Także proponuję tutaj w miejsce punktu 13, 14 wprowadzić punkt 12, 13. Tak. Jest taka zmiana. Czy są jakieś uwagi do tej zmiany? W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Tak, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Proszę bardzo, Pani Aneto.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, zgłaszam w imieniu Klubu Radnych PSL-u następujący wniosek. Klub Radnych PSL wnosi o zdjęcie z porządku dzisiejszej sesji następujących uchwał. W skrócie mogę powiedzieć, że te uchwały dotyczą likwidacji i powierzenia zadań, jeśli chodzi o bibliotekę. Wczorajsze dyskusje na komisjach, stwierdzamy, że one wymagają jednak głębszej analizy tego tematu, zajęcia się tym tematem mocniej, a poza tym no, prawda jest taka, że dzisiaj kończymy, znaczy no nie dzisiaj kończymy, ale niemal, że dzisiaj kończymy obradowanie jako ta rada i myślę, że warto te decyzje gdzieś tam pozostawić może dalej radzie, a być może będziemy próbowali to jeszcze wstawić na kolejnych sesjach, ale po głębszej analizie tego tematu. Tak to przede wszystkim, taka jest idea tego wniosku.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Proszę bardzo, Pani.
Panie Starosto, Panie Przewodniczący. Wczoraj jeszcze radni PSL głosowali za tym, żeby bibliotekę zlikwidować. Dzisiaj widzę refleksja i zarząd. Ja mówię o Komisji Budżetu. Panie Radny, proszę mnie nie przerywać. I dzisiaj, znaczy manierą już jest pewną tej kadencji, tej rady, że refleksja nad zarządu przychodzi zazwyczaj późno i spóźniona nad pewnymi sprawami istotnymi dla powiatu. Dobrze, lepiej późno niż wcale. I cieszę się bardzo, że argumenty, które myśmy prezentowali wczoraj, między innymi na Komisji Budżetu, w końcu do zarządu i do radnych PSL-u dotarły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna.
Ad vocem. Panie Radny, uważam, że każdy ma prawo swoje zdanie zmienić, każdy ma prawo się mylić, każdy ma prawo się do tego błędu przyznać i to nie jest wielki problem, bo my mamy z kolei takie doświadczenia, że poprzedni zarząd się nie zmieniał i nie zmieniał swojego zdania i się nie przyznawał do pomyłek. Także uważam, że to jest tylko na plus i refleksja każda jest zdecydowanie na plus. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tak od siebie przypomnieć, że ten pomysł likwidacji biblioteki to jeszcze pojawił się podczas pierwszego zarządu, czyli za poprzedniego pana starosty. Mnie osobiście uderzyła ta kwota, którą wczoraj usłyszałem, to 140 tysięcy, że tyle miałby powiat ponosić takie koszty roczne z tytułu oddania tej biblioteki, znaczy powierzenia tego zadania biblioteki gminie miejskiej Kętrzyn. Uważam, że powinno się to poddać, tak jak powiedziała Pani Aneta, głębszej analizie. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
A, proszę. Pani Radnej. No, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No ciekawe, że teraz Pan Przewodniczący takie słowa i tą tyradę tutaj przedstawia, bo wczoraj Pan, tak jak Pan Radny Kochanowski powiedział, już po tych słowach i po tej kwocie 130 tysięcy, o której rozmawialiśmy na Komisji Budżetu, pan i tak głosował za. Więc no, refleksja ciekawa. Druga sprawa, ja mam takie pytanie i tutaj do pani radnej wnioskującej i do zarządu. To czyją inicjatywą było wstawienie na sesję tych punktów? Czy to była inicjatywa zarządu, czy to była inicjatywa klubu radnych PSL, który dzisiaj proponuje zdjęcie tych punktów z obrad Rady Powiatu w Kętrzynie? Dziękuję.
Ja przepraszam. Jest do mnie? Dobrze, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak to zostało wspomniane wcześniej, nie jest to nowy pomysł. Inicjatywa jest uchwałodawcza zarządu. Ona wynika z wniosku Gminy Miejskiej Kętrzyn, która wykazała wolę przejęcia zadań Biblioteki Powiatowej, prowadzenia przez Bibliotekę Miejską. Jak zostało to wcześniej wspomniane, to nie jest nowy temat. Temat powraca i ta dyskusja jest potrzebna. Fajnie, że ta dyskusja na komisjach wczoraj, na wszystkich komisjach była merytoryczna przede wszystkim, żeby zasygnalizować ten temat i pokazać, że są inne rozwiązania. Ponieważ jeśli Państwo pamiętacie, w zeszłym roku biblioteka nasza kosztowała utrzymanie 150 tysięcy, w tym roku już ponad 200 tysięcy, do końca roku brakuje kolejnych 14 tysięcy złotych i pokazaliśmy Państwu rozwiązania, że przy dobrej współpracy pomiędzy jednostkami jest możliwe realizację tych zadań w sposób zdecydowanie tańszy, na przykładzie innych powiatów. I te kwotowe przykłady z sąsiednich powiatów oscylujące pomiędzy 9 a 40 tysięcy na te zadanie były po to, aby Państwu pokazać, że można zrobić to taniej, równie dobrze. Więc ta dyskusja była potrzebna. Te uchwały, tak jak wskazywałem wczoraj na komisjach, są uchwałami intencyjnymi, rozpoczynającymi pewien proces sześciomiesięczny, w którym ta dyskusja powinna trwać. Z głosów na komisji przeważały głosy, aby tę decyzję pozostawić jednak następnej Radzie i te głosy rozumiem. Tylko intencją zarządu było przede wszystkim wskazanie, że są inne rozwiązania i przy dobrej współpracy pomiędzy jednostkami możemy znaleźć dobre rozwiązania, które są tańsze dla powiatu. I to jest najważniejsze z naszej perspektywy, żeby to wybrzmiało, że można współpracować i można proponować inne, lepsze rozwiązania. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawkami?
Dwie poprawki.
Proszę?
Wniosek o zdjęcie.
Aha, przepraszam. W takim razie musimy przegłosować ten wniosek. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem dwóch punktów, punktu F i G, czyli powierzenie na czas nieokreślony Gminie Miejskiej Kętrzyn wykonania za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zadania publicznego powiatu kętrzyńskiego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i punktu G zamiaru likwidacji powiatowej biblioteki publicznej w Kętrzynie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. W takim razie teraz w całości po proponowanych zmianach. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z tymi dwoma poprawkami, zmianami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Porządek obrad mamy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty kętrzyńskiego z prac zarządu powiatu kętrzyńskiego w okresie międzysesyjnym. Panie starosto, tylko prosiłbym mnie, dostaliśmy to sprawozdanie. Chciałbym, żebyśmy się ograniczyli tylko do pytań do pana tutaj od radnych. Także przechodzę tutaj. Przechodzę. Co posłów?
Bliżej.
Halo, teraz słychać dobrze. Tak? Dobrze. W takim razie proszę o pytanie do pana starosty.
Znaczy nie.
Nie?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zanim przejdę do sprawozdania, chciałbym w tym momencie wykorzystać obecność komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pana brygadiera Szymona Sapiechy i z okazji nominacji na tę zaszczytną funkcję, złożyć mu serdeczne gratulacje, życzyć sukcesów w pracy zawodowej i żeby po tym trudnym okresie na początku tej kariery zawodowej pozostała praca już była łatwa i przyjemna. Panie komendancie,
chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim Państwu radnym za tą w zasadzie za tą współpracę, która była do tej pory, Panu Staroście za pozytywną opinię. I powiem tak, jeśli będzie tak, że będę sprawował tą funkcję, to zobowiązuję się, to mogę powiedzieć, tak, do jak najlepszego wykonywania tych zadań odpowiedzialnych, obowiązków. I mam nadzieję, to co powiedział Pan Starosta, rzeczywiście trudny początek z różnych względów, których Państwo też pewnie wiecie. Mogę zagwarantować swoją osobą, swoją postawą, że będę robił wszystko, aby bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców naszego powiatu było jak najlepsze, jak największe. System ochrony przeciwpożarowej tego bezpieczeństwa zależy nie tylko od strażaków samych, ale również od szanownych Państwa. Niezależnie od tego, na jakim szczeblu samorządowym jesteście. Od województwa w zasadzie, poprzez powiat i przez gminę. Liczę na współpracę z wszystkimi na rzecz tego bezpieczeństwa i też wiem, już mam wsparcie tych, którzy są.
Dziękujemy Panie Komendancie. Panie Starosto, przechodzimy.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak doskonale wiecie, okres pomiędzy sesjami był bardzo długi, dwumiesięczny. Sprawozdanie z prac zarządu jest też obszerne, liczy 18 stron. Państwo radni te sprawozdanie otrzymali. Poproszę, tak jak zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady, poproszę o pytania do sprawozdania.
Dziękuję bardzo Panie Starosto. Proszę bardzo. Pan Radny Kochanowski.
Panie Starosto, Panie Przewodniczący. Nie było tego co prawda w protokole z prac zarządu, natomiast w protokołach z posiedzeń zarządu. W protokole numer 226 z 3 lipca jest informacja na temat inwestycji związanej z modernizacją Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. I tam z tego, co wyczytałem, pani skarbnik przedstawiła zarządowi wyniki negocjacji na wykonanie tej modernizacji Izby Przyjęć na kwotę 140 tysięcy złotych. Zarząd odniósł się do tego w ten sposób, że środków jest około 120 tysięcy. Ja już tak dokładnie tych liczb nie przytaczam teraz, ponieważ to robiłem 1 400 000 i 1 200 000, tak. Więc tam brakuje brakującą kwotę około 200 tysięcy ponad złotych. Zarząd zasugerował, że zostanie te brakujące środki pokryte z wolnych środków szpitala. No ja mam teraz pytanie do tej sytuacji. Kto uczestniczył w tych negocjacjach? Jakie podmioty brały udział? Ilu tych podmiotów brało udział w tych negocjacjach? Jak zostały skalkulowane ta kwota na kwotę 1 400 000 złotych? Skąd to się wzięło? No i rzecz, która mnie zastanawia, skąd szpital weźmie wolne środki na kwotę ponad 200 tysięcy złotych? Czy te wolne środki już jest jakaś perspektywa, że one się w najbliższym czasie pojawią? Z czego to będzie wynikało, że te pieniądze będą do dyspozycji szpitala i będzie można z tego pokryć tą różnicę? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie również o szpital Alezos w Reszlu. W sprawozdaniu zarządu, ale również w tych protokołach z posiedzeń zarządu są dwie informacje. Jedna na temat odniesienia się pani dyrektor ZOZ-u w Reszlu do wyników kontroli i zarząd tych odniesień jakby nie przyjął. Ja chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę, w których obszarach pani dyrektor nie zgadzała się z wynikami kontroli i dlaczego zarząd tych wyjaśnień w całości nie przyjął, bo tam było wprost napisane, że w całości zostały odrzucone. I druga sprawa dotycząca ZOZ-u w Reszlu. Pojawia się kwestia ponownego rozpatrzenia przetargu na dostawę żywności do... Tam się pojawia też nazwa firmy, nie chcę jej teraz jakby przytaczać, ona jest też w protokołach z posiedzeń zarządu. O co chodzi z tym przetargiem na żywność? Dlaczego są jakieś problemy i dlaczego jest badana cała procedura? I trzecie pytanie. Szanowni Państwo, ruszył kolejny prospołeczny program rządowy, czyli wypłata świadczeń 300+ na wyprawkę szkolną dla uczniów. Ja wiem, że gro tych środków, tych tak naprawdę milionów złotych jest przez rząd dysponowane poprzez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, tak zwane OPS-y. Natomiast pewna część, niewielka co prawda, również pozostaje do dyspozycji powiatu poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ja chciałbym się tylko zapytać, ile takich wniosków zostało złożonych, na jaką kwotę i czy są jakieś problemy z wypłatą tych środków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu piątego, interpelacje i zapytania. Proszę bardzo, pan Hans Zimalski.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, proszę państwa. Moje interpelacje są pokłosiem spotkań z różnymi gremiami, wyborcami. No tutaj uczestniczę gdzie tylko się da na koniec mojej działalności publicznej. I w czasie tych spotkań padają rozmaite pytania. I dlatego przenoszę ją tutaj na forum Rady. Pierwsza rzecz to jest pytanie, które musiałoby paść, czyli droga Garbno-Skandawa. Pytanie, jak wygląda wypełnianie woli radnych w tej uchwale intencyjnej dotyczącej zakończenia w tym roku całości tej drogi. Następna sprawa to jest też z zakresu drogi, to jest droga Kremławki Modgarby, a w zasadzie od drogi wojewódzkiej do Modgarb. Tam rzeczywiście pojechałem zobaczyć. Faktycznie ta droga albo powinna być zamknięta, albo natychmiast naprawiona. Ona w tej chwili stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. I tutaj pojeździłem również po innych drogach i muszę ze smutkiem stwierdzić, że w tej chwili po zmianie organizacyjnej dotyczącej zarządu dróg i w porównaniu z poprzednim modelem w tej chwili jest na razie gorzej. Na razie jest gorzej. Jest taka, widać to niedbalstwo, chociażby jadąc dzisiaj po tej drodze pięknie wyremontowanej, której cieszy się wielkim uznaniem, tam wycięto krzaki, zakrzaczenia. Zamiast to ułożyć gdzieś w jakieś pryzmy, nie, to tak jak wycięto, to tak leży w rowie, przerastają chwasty, to widać brak tego gospodarza, brak, takie czyste niedbalstwo. Następna sprawa to wynikła na takim spotkaniu z seniorami, emerytami. On dotyczył tego nieszczęsnego programu naprawczego szpitala. Pytanie padło, czy to prawda, że za plik papierów zapłacono 140, pytanie było 150 tysięcy. 150, no sprostowałem, że chodziło o 147 tysięcy. No to takie, no jakoś zbulwersowało tych moich tam rozmówców. Niektórzy z tych emerytów twierdzą, że w większości to są to ich 5-letnie emerytury za plik papieru. I chciałbym się wobec tego zapytać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zamówienie publiczne, jak to, dlaczego to wyszło tak drogo, bo na to pytanie zobowiązałem się odpowiedzieć następnym razem, a tutaj no jakoś nie mogłem odpowiedzieć, jak to tam naprawdę było. Jeżeli zarząd ma to w tej chwili wiedzę na ten temat, to bym prosił, a jeżeli nie, no to następnym razem. I następna sprawa dotyczyła tego spotu reklamowego dotyczącego karty seniora i również tutaj chciałbym wiedzieć, jak wyglądała procedura zamówienia i wreszcie jak on został wykorzystany. I ostatnia sprawa to ta, która wyszła na ostatniej sesji, to te szkolenie medialne, które zechciały pobrać ówczesny zarząd i również tutaj jak wyglądała procedura zamówienia i tutaj może taką opinię, czy rzeczywiście takie szkolenia medialne no, powinny być wykorzystywane z publicznych pieniędzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnym. Proszę bardzo, pan radny Sławek.
Panie starosto, ja mam pytanie do pana. W zasadzie jest to powrót do tematu z ostatniej sesji również. Chodzi o drogę Karolewo-Wopławki. Myśmy mieli mieć tam swój udział, znaczy miała być dotacja powiatowa. Droga jest robiona, co prawda nie w takiej technologii, jakby mnie się wydawało, albo jakie potrzeby zgłaszali mieszkańcy, ale to dobrze, że jest ta droga robiona. Ja tylko chcę wiedzieć, czy ten udział powiatu jest, czy go nie ma. Wiem o tym, że było spotkanie radnych i chyba pana wójta tutaj z zarządem, czy z panami starostami, więc chciałbym na chwilę wrócić tylko po to, żeby się upewnić, że ta droga będzie dokończona, że tutaj no ten nasz wniosek o to, żeby powiat wspomógł gminę, został zrealizowany. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do pana starosty w imieniu mieszkańców Lwowca tym razem. Może to wydawać się dziwne, ale akurat na tamtym terenie przebiega właśnie droga powiatowa. Wiem, że odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył pan właśnie i mieszkańcy zwrócili się do mnie z zapytaniem, czy jest możliwa dotacja na przygotowanie technicznej dokumentacji tej drogi, tego odcinku, gdyż jest ogromna szansa na pozyskanie środków z Urzędu Wojewódzkiego. I proszę, aby pan ocenił, jaka jest możliwość w tej kwestii. Dziękuję bardzo. I proszę też odpowiedź na piśmie, jeśli to możliwe, bo kierowane były pisma. Tutaj mam 3. I chciałbym, żeby mieszkańcy również otrzymali zwrotną informację. Dziękuję.
Proszę bardzo, radny Kochanowski.
Panie starosto, również poproszę o odpowiedź pisemną na moje pytania. Może być mailem, nie musi to być w formie papierowej, żeby nie wysyłać tego. Pierwsze pytanie, jak wygląda realizacja zadań inwestycyjnych, jeśli chodzi o drogi powiatowe? To znaczy, które z tych zaplanowanych zadań w pierwotnym budżecie powiatu kętrzyńskiego na rok 2018 zostały już wykonane, które są w trakcie realizacji, a które będą dopiero jakby rozpoczynane i na jakim etapie jest każda inwestycja z tych, które już są rozpoczęte? I drugie pytanie, w przeciągu ostatnich 8 miesięcy ile razy powiat, zarząd powiatu składał wnioski o środki zewnętrzne do różnego rodzaju podmiotów, które takimi środkami dysponują i rozdysponują również na jednostki samorządu terytorialnego, które wnioski jakby zostały zaakceptowane pozytywnie, jakie kwoty ewentualnie środków zewnętrznych zarządowi przez ostatnie 8 miesięcy udało się pozyskać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna.
Panie przewodniczący, państwo radni, ja chciałam wrócić do tematu sprzed wakacji, a mianowicie do koncertu Roberta Janowskiego. Ja się wtedy zwracałam z prośbą o opinię prawną, czy mogło być wydatkowane z pieniędzy szkoły właśnie opłacenie tego koncertu. I jeszcze chciałam dołożyć jedną sprawę do wyjaśnienia, o której dowiedziałam się później, czy również zgodnie z prawem było pobieranie za ów koncert od słuchaczy 20 zł i co się stało z tymi pieniędzmi za te bilety i w ogóle o tę kwestię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie radny.
Ja chciałbym w uzupełnieniu, ponieważ pan radny Malecki spytał o plan naprawczy, to ja bym chciał w uzupełnieniu, aby w odpowiedzi na to zapytanie pana radnego Maleckiego zarząd powiatu czy rada, zarząd powiatu podał numer i datę uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są już... Proszę bardzo, pan radny Krasiński.
Wysoka Rado, szanowny zarządzie, ja mam dwa pytania. Poproszę o odpowiedź na piśmie, może być mailem. Po pierwsze, poproszę o zestawienie faktur z kwotami i z zaznaczonymi podmiotami, oczywiście zgodnie z prawem i z tymi kwestiami rodowskimi. To jest tylko na wewnętrzny użytek mojej pracy jako radnego, dotyczących cateringu, usług gastronomicznych oraz zakupów spożywczych od marca 2018 do dnia dzisiejszego w starostwie powiatowym, jak i jednostkach. I drugie pytanie, w związku tam z jedną wypowiedzią, ja bym chciał w końcu przeanalizować i jakieś mity obalić. Poproszę zestawienie ilości osób zatrudnionych w starostwie i jednostkach od 2010 roku do sierpnia 2018 i żeby to było jak najbardziej szczegółowe, czyli z kwestiami panie radny Popłaski. Pana zachowanie, to ja już jestem przyzwyczajony i naprawdę nie musi pan udowadniać swojego poziomu kultury. Także no może pan go, długo pan będzie kontynuował jeszcze to swoje zachowanie? Długo? Ja został mi udzielony głos.
Proszę o spokój.
Pan już przewodniczącym nie jest dawno, panie Popłaski.
Ja bym...
Mogę panowie, zadać pytanie, panowie, panie Popłaski?
Panowie, bo zrobię przerwę, no.
Ja się pytam, padam, bo to pan cały czas do mnie dyskutuje. Także to poproszę to zestawienie jak najbardziej szczegółowe z uwzględnieniem pracowników też tymczasowych, wspieranych przez Urząd Pracy, etc., etc. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Proszę bardzo, panie dyrektorze. A, dobrze, zapraszamy panią.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawię pokrótce informację o sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 7 miesięcy 2018 roku. Przychody ogółem za 7 miesięcy wyniosły 15 691 tysięcy, zaś przychody za analogiczny okres 2017 roku 14 561 tysięcy. Plan przychodów ogółem za 7 miesięcy wykonany został w 56,5%. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14 417 tysięcy, co stanowi 54,52% planu, zaś przychody za analogiczny okres 2017 roku to 13 497 tysięcy. Tendencję wzrostową wykazują również przychody ze sprzedaży za okres kwiecień-lipiec 2018 roku. Jest to kwota 8 316 tysięcy, zdaje miesięcznie 2 079 tysięcy w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku. Była to kwota 6 100 tysięcy, co daje miesięcznie przychód 2 033 tysiące. Przychody z NFZ-u wyniosły 14 063 tysiące, to jest 53,95% planu i są istotnie wyższe niż przychody za analogiczne okres 2017 roku, które wyniosły 13 239 tysięcy. Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych w ostatnich miesiącach uległy znacznej poprawie dzięki zwiększonej operatywie na oddziałach zabiegowych. Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 211 tysięcy. Przekroczony został plan sprzedaży usług medycznych poza umową z NFZ-em dla szpitalnictwa, plan sprzedaży usług pracowni TK i serologii. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 1 260 tysięcy. Koszty ogółem za 7 miesięcy 2018 roku wyniosły 15 924 tysiące, to jest 55,8 planu, zaś koszty ogółem za analogiczny okres 2017 roku to kwota 15 943 tysięcy. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 15 779 tysięcy, to jest 54,89% planu. Za analogiczny okres 2017 roku była to kwota 15 836 tysięcy. Średnie miesięczne koszty działalności operacyjnej w okresie kwiecień-lipiec 2018 roku wyniosły 2 194 tysiące i były niższe niż średnie koszty miesięczne za pierwszy kwartał 2018 roku, które wyniosły 2 333 tysiące. Szpital za okres 7 miesięcy z uwagi na wynik ujemny za pierwszy kwartał bieżącego roku zamknął się stratą w kwocie 264 157 zł. Strata kształtuje się dużo poniżej poziomu amortyzacji bilansowej, która wynosi 973 tysiące i jest o 1 147 tysięcy niższa niż strata za 7 miesięcy 2017 roku, która wyniosła 1 381 tysięcy. Strata za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 437 tysięcy, zaś za okres kwiecień-lipiec 2018 roku szpital wypracował zysk w wysokości 204 tysięcy. Nadmienić należy, iż gdyby nie podwyżki dla pielęgniarek i położnych i wyższe stawki godzinowe za dyżury lekarskie, zysk szpitala byłby wyższy o około 40 tysięcy zł i wyniósłby w granicach 245 tysięcy. Zobowiązania szpitala na 31 lipiec 2018 roku ogółem wynoszą 9 287 tysięcy, w tym długoterminowe 5 728 tysięcy, krótkoterminowe 1 253 tysiące. Należności szpitala na dzień 31 lipca ogółem wynoszą 1 375 tysięcy, w tym z tytułu dostaw i usług 1 297 tysięcy. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych szpitala wyniosły 1 562 000, w tym rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 117 000. W zakresie pozostałych informacji, szpital w ustawowym terminie, to jest do 31 maja 2018 roku, odprowadził 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Była to kwota 145 000. Pan dyrektor szpitala podpisał 29 maja porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi w zakresie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dniem 1 lipca bieżącego roku wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych wzrosło o 200 zł brutto, co daje łączny koszt szpitala na jeden etat pielęgniarki i położnej około 330 zł brutto z narzutami pracodawcy. W dniu 22 czerwca pan dyrektor podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych dotyczące realizacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na kolejny okres. Po raz pierwszy od 2015 roku podział tych środków następuje w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi, a nie w drodze postanowienia dyrektora. Jest realizowane zadanie inwestycyjne przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ze środków powiatu. Szpital zawarł umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1 404 660 zł z terminem wykonania 30 kwietnia 2019 roku. Wykonawcą robót jest firma usługowo-handlowa Piotr Makarek z Kętrzyna. Nadmienić należy, iż wartość kosztorysowa tego zadania wyliczona została na kwotę 1 828 000. W związku z przebudową Izby Przyjęć trwa przeprowadzka poradni specjalistycznych z budynku głównego szpitala do budynku podawnej poradni rehabilitacji. Pomieszczenia w przedmiotowym budynku zostały odnowione i przystosowane do funkcjonowania w nich poradni, które to poradnie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budynku rehabilitacji powinny tam funkcjonować od co najmniej 10 lat. Dotychczas budynek wykorzystany był na archiwum szpitala. Prace malarskie oraz techniczno-porządkowe pomieszczeń na poradni wykonane zostały systemem gospodarczym przy niewielkim nakładzie finansowym w odniesieniu do kosztorysu, jaki został zlecony przez poprzednią dyrekcję szpitala opiewającego na kwotę 695 tysięcy. Za 7 miesięcy 2018 roku nie były realizowane żadne inwestycje ze środków własnych szpitala ze względu na ograniczone środki finansowe. Szpital otrzymał potwierdzenie, że na wniosek pana dyrektora z lipca bieżącego roku, 9 września tego roku dostarczona będzie do szpitala aparatura medyczna na oddział dziecięcy przekazana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będzie to stanowisko do resuscytacji Panda, kardiomonitor oraz nawilżacz MR850. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Pani bardzo. Proszę bardzo, czy Państwo radni macie jakieś pytania? Proszę bardzo, Pan Radny Niedziółko.
Pierwsze pytanie dotyczy kwoty, o której Pani wspomniała, jeśli chodzi o kalkulację szacowany koszt pierwotny remontu Izby Przyjęć. Pani wspomniała 1 800 tysięcy. Na jakiej podstawie?
Mamy takie PFU, to się nazywa projekt użytkowo-funkcjonalny.
Ja mam przed sobą PFU i tutaj z grudnia 2017 i mogę pokazać Państwu podpisane i 1 474 tu jest.
No, ja widziałam dokumentację na 1 800.
Mało tego i chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę Państwu. To, co chciałbym odpowiedzi na pytanie właśnie w tej sprawie dokładnie, jeśli chodzi o to, co pan radny Kochanowski pytał. Ponieważ jak była kalkulowana ta kwota i dlaczego, jak była negocjowana? Dlatego, że z moich danych i z tego PFU, które mam przed sobą, elektronicznego, wynika, że kwota była szacowana na 1 474 000 brutto, natomiast umowa i negocjacje później, rozmowy mówiły o rezygnacji z pewnych zadań. Tutaj jest na przykład wyposażenie medyczne za 170 tysięcy w kalkulacji, gdzie w umowie zawartej tego wyposażenia nie ma. Tutaj jest rezerwa kosztowa na to zadanie na kwotę 245 tysięcy, gdzie umowa takiej rezerwy zawierać nie powinna. Tutaj jest podjazd dla karetek za 60 tysięcy bodajże, zaraz sprawdzę, za 73 800 brutto. gdzie w zapytaniach, widziałem te zapytania, mówiono o tym, że tego podjazdu wykonywać się nie będzie. Jak podliczę wszystkie pozycje, które były do pominięcia przy zawieraniu umowy, to wychodzi mi ponad pół miliona mniej w stosunku do kwoty 1 474 000. Czyli zadanie, z tego by wynikało, że zadanie powinno być wykonywane za około 920 tysięcy brutto. W związku z tym ja uważam, że zarząd powinien to zadanie dokładnie rozliczyć, bo 1 800 000 takiej kwoty nigdy nie było. Ja mam dokumenty, które mówią 1 474 000, ale mówią o wszystkim, łącznie z rezerwą, z różnymi pozycjami, które w tej chwili ta umowa nie obejmuje. Jeśli skalkulujemy w ten sposób, to zadanie powinno być podpisane, umowa powinna być podpisana na kwotę około 920 tysięcy. A przypomnę Państwu, że umowa została podpisana z wolnej ręki. W związku z tym przy tym zadaniu wydaje się konieczne wyjaśnienie, jak wyglądały negocjacje i jakie były, jaka jest podstawa ustalenia takiej kwoty na to zadanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Prokop.
Szanowni Państwo, ja tu w zasadzie mam pytanie do pana dyrektora, bo pani księgowa może tego nie wiedzieć. Ja tylko mam pytanie, czy wszystkie oddziały są zabezpieczone, jeśli chodzi o dyżury, lekarzy, czy sytuacja się zbiła, jeśli chodzi o lekarzy, czy już te wypowiedzenia, które ruszyły, czy są jakieś cofnięte? Jak sytuacja wygląda z kadrą lekarską? Jakby pan mógł dyrektor troszeczkę nam przybliżyć.
Tak już można? Tak.
Dziękuję bardzo.
Może zacznę od pytania pani radnej Teresy Prokop. No może nie są tak zabezpieczone, pani radna, jakby się chciało, nie? Ale są zabezpieczone, szpital funkcjonuje, poszczególne oddziały pracują normalnie i w systemie ordynacji dziennej, i w systemie dyżurowym. I tutaj nie ma żadnych zachwiań ze strony ani pacjentów, ani też utrzymania jak gdyby funkcji przez poszczególne oddziały. I na razie nie ma żadnych zagrożeń, absolutnie. Nie wiem o żadnych wypowiedzeniach. Pani się pyta o wypowiedzenia, czy zostały cofnięte. No te, które miały miejsce w marcu, w końcu marca, na przełomie marca i kwietnia tego roku, no to już bardzo dawno, pani radna, zostały wycofane zarówno przez lekarzy, jak i przez pielęgniarki. I jest układ stabilny. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, to nawet jest lepiej niż przypuszczałem, bo nawet wróciły te, które już wcześniej odeszły, te, które były w trakcie jak gdyby wypowiedzenia, też wycofały wypowiedzenia i pracują. W tej chwili nie ma problemu na przykład z pielęgniarkami, nie ma, absolutnie żadnego. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ilość lekarzy, no przydałoby się troszeczkę więcej lekarzy, głównie na oddziale pediatrycznym i ginekologiczno-położniczym. Poza tym wszystkie inne oddziały są zabezpieczone prawidłowo, zgodnie z wytycznymi płatnika i wytycznymi wszystkimi wynikającymi z rozporządzenia ministra zdrowia. No jeśli pan przewodniczący pozwoli dopytać panią radną, tak, no to tak, ja jestem do dyspozycji państwa.
W kwestii jeszcze, chciałabym zapytać w kwestii chirurgii, bo tak jak wcześniej mówiłam, że były te planowane zabiegi odwoływane. Czy na dzień dzisiejszy, jak sytuacja wygląda właśnie, bo też dochodzą do mnie sygnały, że nasi lekarze kierują niestety nie do naszego szpitala, tylko do Ościennych, do Bartoszyc na zabiegi chirurgiczne. Czy u nas ta chirurgia funkcjonuje tak, jak powinna? Czy to z zewnątrz przyjeżdżają lekarze jako grupa lekarzy, czy są zatrudnieni u nas na tej chirurgii?
To akurat nie dotyczy chirurgii, bo z chirurgią to nie mam żadnych problemów. Tutaj jest wszystko okej. Chirurgia ma nawet lekko nadwyżkę, jeśli chodzi o świadczenie tych usług dotyczących właśnie różnych zabiegów i operacji w stosunku do tego, co wynika z kontraktu, prawda, z NFZ-em. I tutaj jest wszystko w porządku, natomiast to dotyczy oddziału urazowo-ortopedycznego. więc tam rzeczywiście były nie do wykonania i to bardzo duże, jakie zastałem, prawda, na przełomie maja-kwietnia, natomiast no, też tam ruszyło znacznie do przodu. No, z informacji pani księgowej jasno to wynikało, że w związku ze znaczną poprawą tej operatywy, to wiemy, o co chodzi, nie tylko na urazówce, ale w ogóle generalnie na tych oddziałach zabiegowych, no możliwa jest lepsza tutaj poprawa w wynikach finansowych, więcej świadczeń się wykonuje, więcej się, prawda, rozlicza z płatnikiem i ten wynik finansowy tutaj, jak widzimy, no jest znacznie lepszy, zdecydowana poprawa. Natomiast nie było żadnych lekarzy, żadnych grup, żadnych zespołów z zewnątrz do wykonywania naszych świadczeń na tym oddziale i nie będzie. Jeżeli będzie, to w sposób legalny, prawidłowy, w uzgodnieniu z płatnikiem, prawda? A na razie takich decyzji nie ma, żadnych umów tutaj żeśmy nie podpisywali, aczkolwiek nie ukrywam, że były różnego rodzaju takie zakusy, ale ja się na to nie zgodziłem. Na ten sposób świadczenia tych operacji nie wyraziłem zgody, absolutnie. Tak to wygląda. Tak. Tego roku, nie, tego roku. Do końca marca to mamy tylko na usługi, przepraszam, transportowe tamte. Przepraszam. Przepraszam, panie
Panie dyrektorze, czy mógłby pan się odnieść do pytania pana radnego Niedziułki? Ja bym tylko prosił, żeby zachować ten wspólny jakiś mianownik. Czy mówimy netto, czy brutto? Bo naprawdę możemy się tutaj wszyscy pogubić. Kto mówi o netto, kto mówi o brutto? A to jest jednak szalona różnica.
Ja też chcę rozmawiać brutto. Tak, w skali brutto, bo tak opiewają dokumenty, oczywiście wszystko. Ja proponuję takie rozwiązanie, panie przewodniczący. Jest zasadnicza rozbieżność w tym, co mówi pan radny Niedziułka, a w tym, co wynika z dokumentacji, jaką posiadamy w szpitalu. No, trzeba może doprowadzić do jakiejś konfrontacji, bo ja nie wiem, z czego wynikają takie kwoty. Z tego wynika, że są dwa rodzaje PFU. W tej samej sprawie, na ten sam temat. Nasza dokumentacja, jaką zastaliśmy w szpitalu, ja jaką zastałem, i pierwotno, i to skorygowano, bo chciałem też zaznaczyć, że pierwotne PFU było dużo wyższe, na 1 866 000, dokładnie pamiętam, po zwróceniu przez nas uwagi właśnie, takiej praktycznej uwagi, takiej typowo użytkowej do tego PFU, ta kwota została skorygowana do 1 400 000. Coś tam, no właśnie do tej kwoty, o której mówi pan radny Niedziułka. 1 437 000 chyba tysięcy, ale po korekcie zgłoszonej przez nas. I oficjalnie ta kwota jest kwotą ostateczną. Po tych korektach, które myśmy zgłosili i opracowane, to zostało przez te same biuro i nam przysłane. Także tutaj zasadnicza rozbieżność.
Tak. Taki sam, jak...
Znaczy, choć myśmy zgłosili właśnie do korekty, między innymi, no, zbędny dla nas do wykonywania ten podjazd, który jest w stanie technicznie dobrym, jak gdyby no, spełnia wszystkie warunki techniczne, więc i ten punkt i ten zakres żeśmy zgłosili do zdjęcia z pierwotnego PFU i tam szereg jeszcze innych różnych takich bardzo istotnych pozycji i to pozwoliło na zmniejszenie wartości kosztorysowej tego zadania. I tutaj ja no nie bardzo jestem przygotowany na chwilę obecną, bo nie mam tych dokumentów, bo chętnie bym tutaj właśnie się chciał spotkać i skonfrontować te dokumenty.
No. Dziękuję. Pan radny Niedziułka.
W związku z taką sytuacją ja po prostu przygotuję zapytanie na piśmie i przedstawię dokumenty, żeby nie było tutaj żadnej wątpliwości. Nie było żadnej kwoty 1 800 000. Ja znam kwotę jedną i to jest z grudnia, 1 474 000, którą przygotowała ta firma z Olsztyna, która przygotowywała plan funkcjonalno-użytkowy. Szpital wnosił do tego uwagi, ponieważ rzeczywiście ani podjazdu, ani paru innych rzeczy, tam były również instalacje gazowe, nie miano zamiaru wykonywać i kwota oscylowała w około 900 000. 1 800 000 takiej kwoty do końca mojej pracy i pracy dyrektora szpitala w Kętrzynie nie było w ogóle na stole. To jest jedno. I jeszcze jedno, ja chciałem jedną uwagę do tego wszystkiego, bo rzeczywiście fajnie, że szpital wykonuje kontrakt, tylko ja chciałbym przypomnieć, że szpital mógłby wykonywać kontrakt i nic by z tego nie było. Ja chciałbym przypomnieć, że ryczałt, czyli kontrakt z NFZ-em na ten rok dla szpitala powiatowego w Kętrzynie jest wyższy o 2,5 miliona. Tak, pani, pani główna księgowa? O 2,5 miliona. No. Okej, okay, dobra. Skąd? Bo ze względu na wykonanie zeszłego czwartego kwartału ten ryczałt został na ten rok podniesiony i stąd wpływy do szpitala są z tego powodu też wyższe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli proszę. Chodzi o wyższy ryczałt, może tak, jeśli można od razu, tak?
Ad vocem, tak.
Proszę Państwa, jest to nieprawda, absolutnie. O tak, w kwocie ogólnej dla szpitala jest więcej, około 2,5 miliona złotych, w tym te 2,5 miliona złotych są to pieniądze znaczone, przeznaczone tylko i wyłącznie na podwyżki, które pochodzą z puli Ministerstwa Zdrowia. To nie jest z tytułu wyższego kontraktu na świadczenia medyczne, absolutnie. Jest to nieporozumienie albo też niezrozumienie tutaj właśnie tego systemu rozliczeń.
Ja jeszcze mogę? Ja nie będę dyskutował z panem dyrektorem, bo jest dokument przyjęty przez, bodajże przez zarząd, jeśli chodzi o plan szpitala, budżet szpitala na ten rok. I ja się będę tylko do niego odnosił. Jeśli pan będzie dalej kontynuował, to ja wyciągnę ten dokument i wtedy porozmawiamy na konkretnych liczbach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, pierwszy. Tak, pan radny Krasiński.
Wysoka Rado, panie dyrektorze, w związku z tymi tutaj stwierdzeniami, które też stwierdził pan dyrektor, że są dwa dokumenty, ja bym poprosił, myślę, że to nie jest PFU, nie jest tajnym dokumentem, ja bym poprosił skan tego dokumentu na maila bezwłocznie. Myślę, że to można załatwić w ciągu kilku dni. Ja bym chciał się zapoznać, bo ja też pamiętam tą sprawę i TPF-u, o której mówi pan radny Niedziółka, też pamiętam, dlatego chciałbym się zapoznać z tym drugim dokumentem, który jest w szpitalu. Dziękuję ślicznie.
Proszę bardzo, pan radny Malecki.
Nie wiem, kto jest dysponentem w tej chwili tego programu naprawczego szpitala, ale ja bym miał serdeczną prośbę, aby mógł się w jakiś sposób zapoznać. I tutaj również, jeżeli to możliwe, poprzez maila można do mnie ten dokument przesłać, ponieważ on nigdy tutaj nie ujrzał światła tej sali. I pytanie do pana dyrektora, czy może pan dzisiaj powiedzieć, czy szpital w jakimś tam stopniu, w jakichś elementach skorzystał z tego programu naprawczego i jakie to były skutki finansowe? Nie sądzę, żeby pan był przygotowany dzisiaj na tą odpowiedź, także również bym prosił w jakiś sposób przesłać. Dziękuję bardzo.
Tutaj też chciałbym się nie zgodzić z panem radnym Maleckim, ponieważ co najmniej dwukrotnie był prezentowany ten szpitalny, ten program naprawczy, prezentowane dokumenty. Natomiast sądzę, że jest niemożliwe przesłanie wszystkich dokumentów związanych z programem naprawczym, bo tego jest bardzo dużo. Natomiast może podsumowanie. Natomiast ja dzisiaj pamiętam, że co najmniej były dwa zaproszenia do wszystkich radnych na prezentację programu naprawczego i z tego co pamiętam, rzeczywiście było 2-3 osoby. Pamiętam panią radną Janczyk. No 4 może rzeczywiście, ale nie byli wszyscy radni. Rzeczywiście nie było pana radnego Maleckiego. Ten program był prezentowany. Nie mówmy, że on był gdzieś schowany. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. W takim razie zamykam w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 roku wykonanego przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Spółka z OO w Białymstoku. Proszę bardzo, tutaj chyba pani naczelnik, tak? Pani naczelnik przedstawi.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Pełną wersję raportu dostaliście państwo w wersji mailowej, a teraz chciałabym w skrócie przedstawić główne założenia raportu i to, co zostało w nim zaprezentowane. Zgodnie z artykułem 18 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy ma obowiązek sporządzenia raportu i przedstawienia go Radzie do zatwierdzenia. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kętrzyńskiego obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. W opracowaniu ujęto stan realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przewidzianych w programie. Wśród monitorowanych działań wymienić należy zadania z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalnego użytkowania zasobów kopalin, gleb i powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, zachowania i ochrony bogactwa przyrodniczych i krajobrazowych, spełnienia wymagań w zakresie jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, substancji chemicznych w środowisku, środowiska życia mieszkańców, rozwoju i doskonalenia działań systemowych w zakresie ochrony środowiska. W zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych podejmowano działania związane z opracowaniem dokumentacji na odwodnienia terenów, odwodnieniem terenów, systematycznym utrzymywaniem kanałów, zastawek i mnichów w dobrym stanie technicznym, remontami zbiorników wodnych, wprowadzaniem planów operacyjnych ochrony przed powodzią. W zakresie racjonalnego użytkowania zasobów kopalin, gleb i powierzchni ziemi podejmowano działania związane z wykonaniem klasyfikacji gruntów, nadzorem nad stanem terenów wodno-rolnych, łąkowych i wodno-błotnych, opracowaniem dokumentacji na zabezpieczenie skarb, opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W zakresie ochrony atmosfery podejmowano działania związane z realizacją programu energooszczędne zarządzanie zasobami, opracowaniem planów niskoemisyjnych i założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, dofinansowaniem zadań związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W zakresie zachowania ochrony bogactw przyrodniczych i krajobrazowych podejmowano działania związane z wypłatami ekwiwalentów osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty pod zalesienie, utrzymywaniem zieleni miejskiej i gminnej, zagospodarowaniem placów i skwerów. W zakresie spełnienia wymagań w zakresie jakości powietrza podejmowano działania związane z termomodernizacją budynków, prowadzeniem przeglądów i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania, modernizacją oświetlenia ulicznego i drogowego, zakupem nowych samochodów. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej podejmowano działania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudową kolektorów deszczowych, modernizacją oczyszczalni ścieków. W zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego podejmowano działania związane z przebudową, budową i modernizacją dróg, opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę, budowę i modernizację dróg, budowę ścieżek rowerowych. W zakresie substancji chemicznych w środowisku podejmowano działania związane z prowadzeniem działań związanych z usuwaniem azbestu. W zakresie środowiska życia mieszkańców podejmowano działania związane z doposażeniem jednostek straży pożarnej. W zakresie rozwoju i doskonalenia działań systemowych w zakresie ochrony środowiska podejmowano działania związane z organizacją Festiwalu Ekologicznego Czysty Powiat, akcji ekologicznych, sprzątanie świata, sprzątanie lasów i listy do ziemi oraz promocją zachowań ekologicznych. Osiągnięte rezultaty to rozbudowa sieci wodociągowej o 2,8 km, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o 18,9 km, wzrost korzystających z sieci wodociągowej o 3,1%, wzrost korzystających z sieci kanalizacyjnej o 4,6%, spadek użycia energii cieplnej o 7766 gigajuli, wzrost powierzchni obszarów chronionych o 250 ponad 205 hektarów, wzrost terenów zieleni osiedlowej o 10,8 hektara, wzrost powierzchni lasów o 118,75 hektara, spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych o 21 ton na rok, wzrost ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków o 2,5%, wzrost ilości przydomowych oczyszczalni ścieków o 128 sztuk, wzrost długości ścieżek rowerowych o 37,7 km. Łącznie na działania związane z ochroną środowiska zarówno gminy, jak i powiat wydatkowały nie mniej niż 137 767 419 tysiąca. Najwięcej nakładów poniesiono na inwestycje związane z modernizacją dróg, budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Inwestycje finansowane były ze środków własnych samorządów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dziękuję bardzo, to tak w skrócie. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w odpowiedzi na te punkty były trzy pytania radnego Kochanowskiego odnośnie Izby Przyjęć. Częściowo tutaj zostało to powiedziane, ale pewne słowa też myślę warto, że to skorygować, bo padło jakieś stwierdzenie o wolnej ręki. Przypomnę, że ten przetarg był organizowany przez szpital. Był to szpital, przetarg, przepraszam, zgodny z prawem, z procedurami. W wyniku tego przetargu nie zgłosił się żaden oferent i w związku z tym po zmianie, po nowelizacji prawa zamówień publicznych istnieje możliwość negocjacji i takie negocjacje w wyniku tego przetargu były przeprowadzone z jednym wykonawcą, one zakończyły się niepowodzeniem i dopiero negocjacje z drugim wykonawcą skutecznie doprowadziły do podpisania umowy. Natomiast co do tej kwoty, żeby to było też jakby jasne, my możemy udzielać dotacji dla szpitala tylko rocznych. Z harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację tego przedsięwzięcia wynika, iż w tym roku ma być bodajże 900 kilka tysięcy zrealizowane, przerobione powiedzmy na tej modernizacji i w takiej wysokości tylko została podpisana umowa pomiędzy powiatem a szpitalem. Natomiast formalnie pozostałą kwotę zamawiający, czyli szpital, musi zabezpieczyć ze swojego budżetu, co nie znaczy, że ma być, na przykład nie może być udzielona kolejna dotacja w przyszłym roku przez Radę Powiatu celem pokrycia tej kwoty lub jeśli takiej decyzji radnych nie będzie, wtedy faktycznie szpital musi te środki zabezpieczyć we własnym budżecie. To jakby pod względem tak bardzo skrótowo. Odnośnie ZOZ-u w Reszlu, pełna dokumentacja jest, korespondencja jest dostępna w naszym wydziale. Jeśli chciałby pan ją otrzymać, czy protokół kontroli, czy zastrzeżenia, to wszystko jest. Po prostu te zastrzeżenia pani dyrektor nie odzwierciedlały się w obowiązujących przepisach prawnych, dlatego zostały odrzucone. Mówiąc to tak bardzo krótko. I pani dyrektor dostała tutaj zobowiązana do realizacji tych zaleceń, które wynikały z kontroli. Natomiast co do przetargu na żywność, tam te zastrzeżenia jeden z wykonawców wnosił. To również pani dyrektor odpowiedziała, wyjaśniła skąd te wątpliwości. Tam chodziło o złe przeliczenie kwoty netto, brutto bodajże i to też pełna dokumentacja jest jak najbardziej, jeśli chciałby pan ją otrzymać nie w formie skanów, to jak najbardziej jesteśmy w stanie na nie tutaj te dokumenty przekazać. Natomiast do wyprawki 300+ poprosimy panią dyrektor BCPR-u, żeby przygotowała takie zestawienie i przesłała panu radnemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie starosto. Czy to są już wszystkie odpowiedzi? Tak? W tym punkcie? Tak. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę bardzo, pan starosta.
Jeśli mogę kontynuować. Pierwsze pytania pana radnego Maleckiego odnośnie drogi Garno-Skandawa, sławetnej uchwały intencyjnej. Tyle, ile w tym roku mieliśmy środków, ta droga już została wykonana, nawet odcinek dłuższy o bodajże 130 metrów w wyniku tutaj z uzgodnień z wykonawcą. Udało się ten odcinek wydłużyć. Natomiast to też jakby taka ogólna uwaga, obserwując przebieg postępowań przetargowych i coraz wyższe ceny oferowane przez wykonawców, nie jest racjonalne ogłaszać w tym terminie, dość późnym to raz, a dwa, chyba właśnie trzeba po raz powiedzieć, roku wyborczym, te kolejne przetargi, gdyż one wychodzą bardzo drogo. Celowym jest dokończenie czy kontynuowanie tej inwestycji w przyszłym roku. Myślę, że zdecydowanie za mniejsze pieniądze będzie można zrobić więcej. I to też taki artykuł w ostatnich Rzeczypospolitej był w skali kraju, że samorządy w tym roku ponad 11 bodajże miliardów złotych na inwestycje wykorzystują, co powoduje, że jest mniej wykonawców, znaczy wykonawcy nie są w stanie przerobić takiej ilości inwestycji. Dwa, powoduje również, że te ceny z przetargów są coraz wyższe, więc jak najbardziej zasadne jest kontynuowanie tego w przyszłym roku. Ten odcinek, który obecnie został wykonany, już cieszy mieszkańców. Szkoda, że ten odcinek, który był wykonany w zeszłym roku, te sławetne 400 metrów po środku drogi, nie było zrobione faktycznie od tego mostu, bo teraz by ci de facto doszlibyśmy już do tej miejscowości, na wysokości świetlicy, gdzie już większość mieszkańców jeździłoby po tym nowym asfalcie. Odnośnie drogi Krymławki Modgarby, również o tej drodze wiem doskonale. Też jeździłem w ostatnim czasie, rozmawiałem z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Zwróciłem uwagę, aby bieżące utrzymanie też było w lepszym standardzie. Jakkolwiek ta droga jest faktycznie w fatalnym stanie. W tym roku przypomnę, że wykonywaliśmy na tej drodze krótki odcinek 120 metrów wspólnie z gminą Barciany. Cały natomiast odcinek to ponad 3 km, jak dobrze pamiętam. Faktycznie też wymaga pilnej interwencji i myślę, że w przyszłej kadencji radni nad tą drogą się również pochylą. Odnośnie samej tej ogólnej refleksji na temat gorszego stanu dróg, nie zgodziłbym się, gdyż osobiście uważam, że działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych są widoczne. To wiadomo, są one ograniczone i przez zasoby kadrowe, i sprzętowe, i finansowe, jednakże choćby w tym roku zakup tej kosiarki spowodował, że zdecydowanie same koszenie jest w wyższym standardzie, ponad 90 km faktycznie zostało obkoszone po całości pas, czyli nie te sławetne metr 20, tylko faktycznie po całej szerokości z pasa drogowego nastąpiło obkoszenie. Planowane jest drugie obkoszenie w najbliższym czasie, czyli być może, że już, to można się dopytać pana dyrektora. Również remonty cząstkowe mają być wykonane, więc wiele jest do zrobienia. Ogrom pracy przed następną radą co do dalszego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, czy dosprzętowienia, czy dofinansowania tych zadań. Jednak osobiście uważam, że działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych są na coraz lepszym poziomie, chociaż jeszcze wiele brakuje do tego, żebyśmy wszyscy byli z nich zadowoleni. Odnośnie programu naprawczego szpitala, zamówienie publiczne, tak? To jeśli już mamy z wolnej ręki mówić, to tak, tutaj te postępowanie odbyło się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 tysięcy euro obowiązujących w Starostwie Powiatowym Kętrzynie. W dniu 2 listopada 2015 roku skierowano do 3 wykonawców zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oferty w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym postępowaniu, to jest do godziny 10. W dniu 10 listopada 2015 roku złożyły 2 firmy. Z czego jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, tak więc de facto był tylko jeden oferent. Jakim kluczem dokonano zapytania tylko do tych 3 wykonawców, nie wiem. To tak mogę powiedzieć tylko najkrótszej, ale tak, w takiej to formie było. Natomiast co do spotu Karta Seniora, to zamówienie z kolei poniżej. Z artykułu 4 bodajże, tak, punkt 8, czyli to też jest jakby poniżej tych podprogowo. był stosowny wniosek dokonania takiego zakupu, była podpisana stosowna umowa i więc dokumenty na to znajdują się w starostwie. Jeśli chciałby pan radny, również są do dyspozycji. Jak jest wykorzystywany? No nie jest wykorzystywany chyba za bardzo, tak mogę powiedzieć szczerze. Tak, szkolenia medialne. Tu różnie, też ewentualnie, jeśli państwo radni to chcecie, to też, żeby potem też może nie zanudzać. Większość, wszystkie są poniżej progów, czyli z artykułu 4.8. Część na wniosek, zgodnie z planem zamówień, część bez wniosku i bez planu. Na niektóre są umowy, na niektóre jest tylko faktura, więc przynajmniej z tych dokumentów, które posiadam. Być może nie mam może wszystkich, nie chciałbym też państwa wprowadzać w błąd. Przy niektórych jest wniosek takie zamówienie, przy niektórych nie mam takich wniosków. I to chyba wszystkie pytania pana radnego Hansiego. Dziękuję.
Dziękuję panie starosto.
Odpowiadając na pytanie pana radnego Sławomira Jarosika o drogę Popławki Karolewo, gdzie była taka dyskusja na sesji. Rzeczywiście później po sesji spotkaliśmy się z wójtem i z radnymi z gminy Kętrzyn. Oni tam omówili, prosili, żeby podtrzymać to nasze wsparcie, które było wiadomo, środki nam były potrzebne, brakujące na inwestycje, bo wszystkie są droższe, dlatego nastąpiły zmiany w budżecie. Deklaracje były kolejnych jakby spotkań z wójtem i radnymi, ale w międzyczasie rozstrzygnięty został przetarg na tą drogę i kwota po przetargu wyszła, jeżeli dobrze pamiętam, 660 tysięcy. Przy dotacji od wojewody tam 550 tysięcy, no to myślę, że gmina sobie doskonale sama poradziła. Nie była już potrzebna nasza pomoc jakby do realizacji tej drogi. Z tego, co jeszcze na etapie wcześniejszych rozmów, gdzie zabezpieczaliśmy tą kwotę w budżecie, tam była mowa, że ona miała służyć to jakby w sytuacjach awaryjnych jako droga taka objazd, jeżeli coś by się tutaj w tym rejonie zdarzyło, żeby przez Popławkę do Karolewa czy z drugiej strony przez Karolewo do Popławki jakieś zdarzenia objechać. I rozmowy były, że miała być tam lepsza technologia, że raczej asfalt położony, no a jest robiona w tym systemie remont tej drogi jest i w systemie chyba warstwa jako remontowana jest jako szutrówka, tak? Także w takim etapie. I pomoc już się okazała niepotrzebna jakby powiatu do tej drogi, do tej inwestycji. Odpowiadając na pytanie radnej wiceprzewodniczącej pani Janiszewskiej, jeżeli chodzi o tą drogę naszą powiatową, ale łączącą dwa odcinki w gminie Sępopol w powiecie bartoszyckim. Tam jest klin. Poprzedni starosta, pan Ryszard Niedziółka, też pewnie zna ten temat. Ja rzeczywiście na zaproszenie mieszkańców Lwowca. Udałem się tam na spotkanie. Była pani burmistrz Sępopola, był dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z Bartoszyc. Wykonana została inwestycja od Sępopola do Romankowa. Jest wyremontowany nowy kawałek drogi. Nie wiem, czy tam robią, czy planują robić w pobliżu Lwowca. I zostaje w takim klinie odcinek 2 kilometrów drogi powiatowej. No i proszę państwa, to jest 2 kilometry modernizacji asfaltu z dokumentacją. Nie wiem, czy mając te 470 kilometrów dróg, jest to dla nas jakby priorytet i najważniejszy odcinek drogi, gdzie trzeba wyłożyć i na dokumentację, i na remont w sumie kilka milionów złotych, no bo to jest długi odcinek. I czy państwo... Słucham? Tak? Nie, ja wiem, ale o dokumentacji, tak, no ale jeżeli chodzi o później o remont, no to też trzeba było własne środki jakieś w to inwestować. No i to suma summarum 2 kilometry, no to państwo doskonale wiecie, ile to kosztuje i czy mając tyle, to co i pan radny Malecki podkreślał, w jakim stanie są nasze drogi nieprzejezdne. Tutaj w ogóle dostaliśmy ostatnio po przeglądzie wiosenny był dokładny przegląd z mapami naszych dróg powiatowych i proszę państwa mamy w zasobach drogi nieprzejezdne. Drogi powiatowe, które są na dzień dzisiejszy nieprzejezdne dla takiego normalnego ruchu kołowego. Tak? Mamy drogi, które wymagają natychmiastowych remontów, bo są w fatalnym stanie. Ta droga jest przejezdna, bo jechałem tą drogą. Tam jakby wymaga jeszcze bieżącego remontu, gdzieś tam odkrzaczenia i może usunięcia jakiś tam skarb, żeby gdzieś tam woda nie zalegała. Przy połataniu, no to jest drogą przejezdną. Co prawda będzie, patrząc jak się jedzie do Romankowa po nowym asfalcie, no dalszy odcinek jest fatalny. No to ja się nie dziwię mieszkańcom, że chcieliby mieć już całą drogę wyremontowaną, ale kto z państwa podniesie rękę za tym, żeby tam inwestować, a nie na tutaj drogach, gdzie bardziej tego wymagają nasi mieszkańcy.
Intencją, panie starosto, nie chodzi, bo rozumiemy wszystko, wiemy, że są większe potrzeby w ocenie naszych dróg, ale chodzi o odpowiedź dla mieszkańców, tak? I pomysł może jakiś na rozwiązanie, być może, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, może w przyszłości przekazanie dla powiatu bartoszyckiego w ramach porozumienia, może akurat oni by znaleźli środki.
Znaczy ja tam na tym spotkaniu też taki podsunąłem pomysł dla pani burmistrz, bo patrząc na mapę naszego powiatu, tam mamy taki klin wcinający się w gminę Sępopol. Ja sugerowałem, że pani burmistrz porozmawiała z burmistrzem Korsz i może część tego klina przejęła do swojej gminy i nie byłoby wtedy takiego problemu, tak? I zarząd dróg i powiat bartoszycki i zarząd dróg powiatowy mógłby wtedy miał całą drogę w swoich zasobach, tak? No tutaj jeżeli byłyby możliwość nawiązywania jakichś tu porozumień i powiat bartoszycki by chciał inwestować na naszym terenie, no to też taka chyba prawnie taka możliwość byłaby, ale to nie wiem, czy będzie zainteresowanie z drugiej strony.
To tylko przejdę do kolejnego, odpowiedzi na kolejną interpelację, tylko dodam, tak samo gmina Sępopol może udzielić dotacji dla powiatu i też za ich pieniądze jesteśmy w stanie jakiś fragment tej drogi wyremontować. Kolejne pytanie było pana radnego Kochanowskiego, który chce uzyskać informacje na piśmie, więc pozwolę sobie pominąć. Natomiast kolejne pytanie było pani radnej Siewruk-Welenc odnośnie koncertu w Ogólniaku. Zgodnie z sugestiami taka opinia prawna została przygotowana. Otrzymałem ją w ostatnich dniach. Opinia prawna miała na celu ustalenie, czy była podstawa prawna do wydatkowania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kęczyńskiego w Kęczynie środków finansowych z przeznaczeniem na recital artysty Roberta Janowskiego, pierwszego liceum ogólnokształcącym im. Wojciecha Kęczyńskiego w Kęczynie z okazji Święta Patrona. Z tą opinię jeszcze nie miała możliwości zapoznać się pani dyrektor, żebyśmy to mieli. Jeszcze się do sytuacji nie odniosła, więc też proszę brać poprawkę. Ja tej całej opinii nie chciałbym państwu teraz przytaczać. Ona ma 16 stron. Jeśli pozwolicie, to tylko sam wniosek. Z zastrzeżeniem, że nie była poruszona tu druga kwestia pani biletów, o których pani dzisiaj wspomniała. Wnioski z tej opinii są następujące. W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należy wskazać, iż są bardzo duże wątpliwości, czy szkoła mogła wydatkować środki finansowe na organizację recitalu popularnego wokalisty z następujących względów. Taki przedmiot wydatków nosi raczej znamiona promowania szkoły, aniżeli realizacji jej zadań statutowych i wydatków bieżących mających na celu jej prawidłowe funkcjonowanie. Na to należy wskazać, że również na gruncie celowości i oszczędności dokonywania wydatków publicznych wydatek ten można uznać za zbędny dla funkcjonowania szkoły. Również paragraf klasyfikacji budżetowej, z którego dokonano wydatków, nie przewiduje tego rodzaju wydatków. Odnośnie zaś biletów, tutaj z opinię pani mecenas po pani pytaniu uzyskałem, iż co do biletów mogą być takie bilety pobierane, natomiast pieniądze powinny trafić do powiatu. Czy trafiły? Ustalimy. Dziękuję. Tak, nie wiem, znaczy, panie radny, po prostu nie wiem, nie sprawdzałem, nie mam takiej wiedzy, gdzie trafiły, czy trafiły, dlatego w ogóle się nie poruszam. Sprawdzimy, odpowiemy na te pytanie. Co do numeru uchwały, tak, pan radny Niedziółko tu uzupełniająco zadał takie pytanie, nie wiem, numer uchwały odnośnie przyjęcia planu naprawczego.
To było numer uchwały, gdzie Rada Powiatu przyjęła... Przeznaczyła środki.
Czyli to, co było w budżecie, tak jakby tak. Czyli numer uchwały budżetowej, której się znalazło też. Czy była jeszcze oddzielna jakaś, tak?
Moim zdaniem była oddzielna uchwała.
No to nie pamiętam, sprawdzimy. I ostatnie pytanie pana radnego Krasińskiego, również była prośba na piśmie, tak więc taka odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Wyczerpaliśmy punkt 9 w całości. Przechodzimy do punktu 10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Krasiński, proszę.
W takim razie ja mam tu jedno zapytanie do pana radnego Wiśniewskiego, bo tu pan przed chwilą powoływał się przy odpowiedzi dla pana Maleckiego. No to nawet taka fajna ustawka, pan Malecki ma tu przygotowane pytania, pan akurat jest już przygotowany z odpowiedziami, ale to tam inna sprawa. Więc ja mam pytanie, czy ten regulamin zamówień, o którym pan mówił, poniżej progu, czy przez obecny zarząd został zmieniony? To jest jedno pytanie. I poproszę odpowiedź, bo to myślę, że to jest, bo ewentualnie będę miał kolejne. Nie został zmieniony. A więc jeżeli nie został zmieniony, to drugie pytanie, czy w związku z tymi tutaj rozmowami pana radnego Wiśniewskiego i pana radnego Maleckiego, czy w związku z tymi kwestiami tutaj podnoszonymi zostały po pierwsze złamane jakieś przepisy prawa, po drugie, czy zostały odpowiednie organy zawiadomione o tych działaniach?
Ale
no bo panowie tak tutaj sobie insynuują, że niby coś tu jest nie tak.
A brońcie je, Panie Boże. Panie radny, dobrze. Ani takie słowa, nawet cień sugestii nie padł z moich
dobrze, ust. Dobrze. Cień sugestii z pana ust nie padł, powiedzmy. A teraz w takim razie ja bym poprosił w związku z tym też odpowiedź na piśmie. W związku z tym poprosiłbym o zestawienie. O zestawienie transakcji zgodnych z regulaminem, czyli zapytanie ofertowe do trzech, poniżej progów regulaminu, do trzech oraz poniżej progu, gdzie można udzielić z wolnej ręki od marca 2018 do sierpnia 2018. Dziękuję.
Proszę o uszczegółowienie, czy w starostwie, czy we wszystkich jednostkach pan radny sobie życzy?
A na razie w starostwie. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. W takim razie zamykam w tym punkcie i 10 minut przerwy.